kim jest Pan, kiedy nie jest już tym, kim jest. Ze swojej dziupli na górze schodzi Nachman Jakubowski. Jego pokój przez ścianę sąsiaduje teraz z pokojem jego brata, Pawła Pawłowskiego, który od lata też tu mieszka jako rezydent. Jakubowskiemu to zejście zajmuje sporo czasu. Kamienna klatka schodowa jest kręta i wąska. Jakubowski trzyma się żelaznej poręczy i drobi powolutku. Co kilka stopni przystaje i wtedy mówi coś do siebie w języku, którego Antoni Czerniawski nie rozumie. Czeka na Jakubowskiego na dole. Zastanawia się, ileż to lat może mieć ten chudy, drobny staruszek o powykręcanych rękach. Ten brat Jakubowski, do którego pan, kiedy byli w swoim gronie, wciąż mówił Nachman. I teraz często tak samo myśli o nim Czerniawski. Nachman. Wszystko dzieje się według tego, jak się ma dziać, informuje Nachman Jakubowski Czerniawskiego. Ten podaje mu rękę i pomaga zejść po ostatnich schodach. Najpierw przyszła na nas odmiana imienia. Musieliśmy zmienić nasze imiona. A to się nazywa Shinui Hashem, czego wy, młodzi, już wiedzieć nie chcecie. Potem nastąpiła odmiana miejsca, kiedy ruszyliśmy z Polski w drogę do Brünn. I tutaj następuje Shinui Hamakom. A teraz właśnie dokonuje się Shinui Maase, odmiana uczynku. Pan wziął na siebie chorobę, żeby nam ulżyć. Wziął na siebie całe cierpienie świata, jak to było powiedziane u Izajasza. Amen, ma ochotę odpowiedzieć Czerniawski, ale milczy. Staruszek jest już na dole i nagle żwawo rusza korytarzem. Muszę się z nim widzieć, mówi. Niektórych to uspokaja, ta cała gadanina o cierpieniu i zbawieniu, ale nie Czerniawskiego. On myśli konkretnie, wcale w te kabały nie wierzy i nic z nich nie rozumie. Wierzy jednak, że Bóg nad nimi czuwa i że te sprawy, których się nie rozumie, należy zostawić specjalistom. Trzeba się raczej skupić na tym, że na wieść o pańskiej chorobie zaczynają ciągnąć do Offenbachu wielkie rzesze wyznawców, których musi rozkwaterować w mieście i przyjmować na zamku. Audiencje są tylko raz dziennie, wieczorem, i to krótkie. Ludzie ciągną z dziećmi po błogosławieństwo. Pan kładzie ręce na brzuchach ciężarnych, na głowach chorych. O, przypomina się Czerniawskiemu, trzeba w drukarni zamówić druczki z rysunkami drzewa Sefirot, które rozdaje się tu adeptom. I już Czerniawski zostawia drobiącego przed nim Jakubowskiego, niech inni się o niego martwią, i skręca do kancelarii, gdzie widzi dwóch młodzieńców, zapewne z Moraw, gotowych do wstąpienia w szeregi wyznawców i zasilenia dworu godziwą sumą pieniędzy, w które wyposażyły ich rodziny. Gdy wchodzi z szacunkiem, wstają jego dwaj sekretarze, Zaleski i Czyński. Zaleskiemu umarli tutaj w Offenbachu oboje rodzice, z którymi przyjechał na obowiązkową pielgrzymkę do Pana. Po ich śmierci zamknął się w sobie i właściwie nie ma po co wracać do Warszawy. Kompania zajęła się sprawami spadkowymi, spieniężyła mały sklepik, jaki mieli Zalescy w stolicy, i pieniądze przesłała do Offenbachu. Niewielu jest tutaj takich rezydentów jak Zaleski. Najczęściej są to ludzie starsi, starsi bracia, jak oboje Matuszewscy z niewidomą córką, która pięknie gra na klawikordzie, dzięki czemu została nauczycielką gry na dworze. Czy Paweł Pawłowski, brat Jakubowskiego, jeszcze niedawno pański poseł. Są również Jezierzańska, wdowa, i dwaj synowie sławnego Eliszy Szora, Wolf z żoną, o których mówi się Wilkowscy, i Jan Kozak, który niedawno owdowiał, przez co na chwilę przygasło jego zaraźliwe poczucie humoru, ale który już, zdaje się, wraca do siebie. Ktoś go widział, jak emablował jakąś młódkę. Są też Józef Piotrowski i pański zaufany Jeruchim Dębowski, o którym pan pieszczotliwie mówi Jędruś. No i do tych starszych należy zaliczyć Franciszka Szymanowskiego, kilkukrotnego rozwodnika, który dowodzi gwardią pańską za Lubomirskiego. Ten bowiem pojawia się rzadko i nieregularnie, odkąd zamieszkał w mieście. Jednej z jesiennych nocy pan każe zbudzić wszystkich braci i siostry. Słychać w ciemnościach tupot nóg na schodach, zapalają się świece. Ludzie zaspani, nie odzywając się do siebie, zajmują miejsca w największej sali. Nie jestem tym, kim jestem, mówi pan po długiej chwili milczenia. W nocnej ciszy słychać pokasływania. Byłem przed wami ukryty pod tym imieniem Jakub Frank, ale to nie jest moje prawdziwe imię. Mój kraj leży stąd daleko, 7 lat podróży morzem od Europy. Mój ojciec zwał się Tygier, a pieczęcią mojej matki był wilk. Była ona królewską córką. I gdy tak mówi pan, Czerniawski patrzy po twarzach zebranych. Starsi słuchają tego z uwagą, kiwając głowami, jakby to już od dawna wiedzieli i teraz przychodziło do nich potwierdzenie. Ci są przyzwyczajeni do tego, że cokolwiek Jakub powie, jest to prawda. A prawda jest jak sękacz. Składa się z wielu warstw, które kręcą się wokół siebie, raz siebie zawierają, a raz same są zawierane przez inne. Prawda to jest coś, co można wyrażać wieloma opowieściami, bo jest jak ten ogród, do którego weszli mędrcy. Każdy widział co innego. Młodsi zaś słuchają tylko na początku. Potem długa, skomplikowana niczym wschodnia baśń opowieść ich nudzi. Kręcą się, szepczą między sobą. Wiele nie dosłyszą, bo Jakub mówi cicho, z trudem. A historia sama jest tak dziwna, że nie rozumieją już, kogo dotyczy. Czy to chodzi o Jakuba, że jest królewskiego rodu, a został oddany Żydowi Buchbinderowi na wychowanie? I zamieniony z synem jego, też Jakubem? I ów Buchbinder nauczył go żydowskiej mowy na pokaz dla ludzkich oczu. To dlatego jego córka Ewa, Awacza, oby była zdrowa, musi wyjść za mąż tylko za kogoś z królewskiego rodu. Tych młodych bardziej interesują, jak się zdaje, wieści, które dochodzą z Francji, a o których gazety piszą z rosnącym niepokojem. Niektóre z tych wieści dziwnie współgrają z tym, co mówi Jakub, gdy cytuje Izajasza, że gdy nadejdzie czas chrztu wszystkich Żydów, wypełnią się słowa proroków. On zrównywa wielkiego z małym, rabinów, mędrców i majstrów z poniżonymi i niepiśmiennymi. Wszyscy ubrani będą jednakowo. To robi na młodych wrażenie. Lecz gdy gadka schodzi na jakąś gwiazdę, Szabtaj, która wskazuje drogę do Polski, gdzie leży wielki skarb, znowu tracą zainteresowanie. Pan kończy tę dziwną mowę słowami. Gdy was zapytają, skąd jesteście i dokąd idziecie, uczyńcie się głuchymi i sprawiajcie wrażenie, że nie rozumiecie ich słów. Niechże powiedzą o was, ci ludzie są piękni i dobrzy, ale to prostaki i rozumu nie mają. Zgódźcie się z tym. Rozchodzą się do łóżek zziębnięci i zmęczeni. Kobiety jeszcze szeptem komentują długi, nieoczekiwany monolog pana, ale ze wschodem słońca on jakoś blednie i rozpływa się jak noc. Następnego dnia są chrzciny malutkiego Kaplińskiego, bo na wieść o słabości pana z Wołoszczyzny przyjechali wszyscy Kaplińscy. Widząc ich, Jakub ożywia się i zaczyna płakać ze wzruszenia. Płaczą też Czerniawski i wszyscy starsi bracia, przejęci tą subtelną obecnością Hany, poprzez jej brata i zawstydzeni jakoś, że czas ich traktuje bez pardonu. Chaim, teraz Jakub Kapliński, postarzał się i utyka. Ale jego twarz nadal jest piękna i tak bardzo jest podobna do twarzy Hany, że przechodzi ich dreszcz. Pan bierze małego chłopca na ręce i zanurza dłoń w wodzie święconej przyniesionej z kościoła. Najpierw obmywa mu głowę, a potem wkłada na nią zawój na pamiątkę tureckiej religii. I jeszcze jako znak miejsca, w którym są teraz, wiąże mu na szyi jedwabną chusteczkę. W czasie tej ceremonii, po jego ściągniętej, cierpiącej twarzy, w połowie nieruchomej, płyną łzy. Bo jasne wydają się jego słowa, że prawowierni płyną teraz na trzech okrętach. A ten okręt, na którym on sam, Jakub, płynie, najwięcej szczęścia da jego towarzyszom podróży. Lecz też i drugi jest dobry, bo będzie płynął niedaleko. To są bracia na Wołoszczyźnie i Tureckczyźnie. Trzeci zaś odpływa daleko, daleko w świat. A to są ci, którzy rozpuszczą się w wodach świata.